Dzień dobry, witamy z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dziś w Poznaniu Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego. Jest na nim także prezydent pan Bronisław Komorowski, który już teraz jest gościem Radia Merkury. Dzień dobry, witamy w Poznaniu.
Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo się cieszę, że jestem w moim Poznaniu.
Panie prezydencie, w niedzielę minie 25 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym. Pojawia się teraz wiele nowych pomysłów samorządowców dotyczących reformy właśnie w samorządzie. Na przykład prezydent Poznania wystąpił z propozycją połączenia miasta z okolicznymi podpoznańskimi gminami. Czy pana zdaniem potrzebna jest teraz reforma samorządów po tych 25 latach od uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym?
Jest w Sejmie ustawa prezydencka, propozycja, nad którą pracują posłowie, zmierzająca do pogłębienia samorządności w paru bardzo ważnych aspektach. To między innymi jeśli chodzi o udział obywateli w bezpośrednim sprawowaniu władzy, czy zwiększonego wpływu obywateli na wiele decyzji podejmowanych przez samorządy. To się dzieje trochę i bez regulacji ustawowych, czego przykładem są po pierwsze zwiększająca się siła różnego rodzaju ruchów obywatelskich, które w tych wyborach samorządowych, także w Poznaniu, dały o sobie bardzo pozytywnie znać. To po pierwsze. Po drugie, takim elementem, przejawem świadomego dążenia do zwiększenia partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji, to są decyzje w wielu miastach, w wielu gminach w Polsce o powołaniu tak zwanych budżetów obywatelskich. To powinno być sygnałem świadczącym dla wszystkich, świadczących o tym, że narasta takie głębokie przekonanie i oczekiwanie na pogłębienie jakby samorządności w Polsce.
Panie prezydencie, tworzenie takich dużych miast, silnych metropolii, milionowy Poznań na przykład?
No jeżeli są zainteresowane tym gminy sąsiednie, to należałoby sprzyjać tego rodzaju rozwiązaniom. Dzisiaj jest możliwe to na zasadzie, to jest, jednak wymaga to uzgadniania, a nie forsowania, prawda, przymuszania. Wydaje mi się, że duże miasta, takie jak Poznań, mają ogromną moc przyciągania nawet w ramach obecnego systemu ustroju samorządowego to jest absolutnie możliwe. Należy sprzyjać temu, bo uważam, że to jest zgodne, zwiększa to po prostu szanse rozwojowe i duże, i miasta, i przede wszystkim jego okolicy.
A czy samorządy mogą liczyć na ustawę metropolitalną? Od lat o niej się dużo mówi,
ale nie ma.
Będzie?
Trudno powiedzieć, nie słyszę, aby ja swego czasu byłem zwolennikiem gorącym ustawy metropolitalnej, ale trzeba patrzeć realnie na to, czy jest większość sejmowa do podjęcia tego rodzaju wyzwania. Wydaje mi się, że jej dzisiaj nie ma i też wśród samorządowców to są szalenie podzielone opinie w tej kwestii. No bo oczywiście każdy medal ma dwie strony i to mogą być bardzo różne skutki takiej ustawy. Natomiast niewątpliwie tendencja do zwiększonych powiązań między miastem a terenami podmiejskimi jest czymś absolutnie naturalnym i godnym wspierania.
Zaproponuje pan sam taką ustawę metropolitalną?
Nie mam takich planów w tej chwili.
Jeśli chodzi o powiaty, gminy, województwa...
Natomiast jest możliwe, jeżeli się okaże, że to będzie wystarczająca jakby siła w parlamencie, na przykład po wyborach parlamentarnych, to być może warto będzie wrócić, bo w paru miejscach w Polsce są takie bardzo mocne tendencje i oczekiwania. Trochę gorzej, tak powiem, z aktywnością na rzecz stworzenia tego rodzaju rozwiązania. To jest mocna tendencja, jest na Śląsku, jest w Poznaniu się ujawniła. W paru miejscach w Polsce to jest, ale pytanie jest, czy to zyskałoby akceptację większości.
Rozumiem, że w Platformie i w PSL-u, w koalicji nie ma zgody w tej chwili na
to. Nie słyszałem, aby były tego rodzaju plany.
Czy ten podział na gminy, powiaty, województwa sprawdził się? Czy w tej chwili jakieś reformy samorządowe są potrzebne w Polsce?
Wie pan, według mnie nic nie ma w Polsce potrzeby żadnych zmian rewolucyjnych w ustroju samorządowym. Jest potrzeba doskonalenia tych rozwiązań ustrojowych, które istnieją. I myślę, że trzeba trochę powściągać także i takie pokusy, aby w ramach kampanii wyborczej, która się przecież toczy, jedna była niedawno, następna będzie, prawda, żeby takie tworzyć wrażenie, że tutaj są możliwe jakieś radykalne, rewolucyjne zmiany. W moim przekonaniu nie ma ani takiej potrzeby, ani nie ma takiej możliwości. Ustrój samorządowy Polski, czy samorządność polska jest jednym z największych i najsensowniejszych dorobków 25-lecia wolności i warto uszanować to. Oczywiście można doskonalić mechanizmy, doskonalić system, ale nie warto chyba sugerować jakichś rewolucyjnych zmian.
Sam pan powiedział, że kampania wyborcza trwa. Wszystko, co się teraz dzieje, tak naprawdę ma związek z tą kampanią. Wczoraj senatorowie opowiedzieli się za ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że pan powinien skierować tę konwencję do Trybunału Konstytucyjnego. Posłucha pan ich rad?
Ja słucham prawników, a nie polityków. Słucham samego siebie i słucham opinii publicznej. To po pierwsze. Po drugie, wie pan, no właśnie to jest jeden z przejawów kłopotów, bo nie można wszystkiego aż tak bardzo upolityczniać i nie można wszystkiego wplątać w kampanię wyborczą. No jeżeli kwestie przemocy wobec kobiet chce się wplątać w kampanię wyborczą, to się ją wplączy, tylko ze stratą dla sprawy. No, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że bicie kobiet jest elementem rozgrywki wyborczej, to ja czegoś nie rozumiem, bo to są sprawy, które powinny być oceniane z punktu widzenia oczywiście konstytucyjności, z punktu widzenia wpływu na prawo polskie i to robią moi prawnicy w tej chwili, ale powinny być także oceniane z punktu widzenia tego, czy sprzyjać to rozwiązanie będzie, czy nie, no przemocy wobec utrzymaniu się zjawiska przemocy wobec kobiet, a dopiero na końcu warto się zastanawiać nad tym, czy najlepszym językiem została ta konwencja jakby napisana, no ale nie można wszystkiego wiązać z kampanią wyborczą, bo naprawdę zwariujemy. Państwo polskie musi funkcjonować trochę niezależnie, czy obok kampanii wyborczych.
To co pan zrobi, jak pan się zachowa?
Odpowiednio i rozsądnie.
I szybko, czy będzie pan zwlekał raczej z podjęciem tej decyzji?
Sprawa jest, mam tyle czasu, ile będę miał, mam tyle czasu, ile mi przyznała konstytucja i ustawy i zamierzam z tego skorzystać bez właśnie zamysłem, żeby nie zachowywać się w tej sprawie kampanijnie. Tylko po prostu tak jak prezydent. No, prezydent musi czasami podejmować różne decyzje, nawet takie, jeśli one mu nie służą wyborczo.
A nie boi się pan właśnie, że niepodpisanie tej konwencji spowoduje, że pan utraci głosy lewej strony sceny politycznej, a z kolei szybkie podpisanie w drugą stronę?
Strachy wyborcze są złym, tak powiem, doradcą. Dla prezydenta, dla kandydatów, a owszem, ale ja jestem prezydentem i muszę zachowywać się trochę jakby obok logiki wyborczej. Muszę się zachowywać w logice prezydenta odpowiedzialnego za państwo jako całość.
A ta konwencja pomoże chronić prawa kobiet?
A to już każdy musi sobie, tak powiem,
wyrobić własną opinię. Na to
ja sobie też wyrabiam w tej sprawie zdanie.
Jeszcze pan wyrabia?
Tak.
Pytanie jeszcze o kampanię wyborczą.
Znaczy jedno jest pewne, że to jest ustawa, to jest konwencja, która ma na celu zmniejszenie zjawiska, czy zjawiska no jednak powszechnego w świecie i nie z tego niestety także dosyć częstego w Polsce zjawiska przemocy wobec słabszych, szczególnie wobec kobiet, albo wobec dzieci w rodzinę, no to wszyscy wiemy, że to jest problem. Nie należy udawać, że ten problem nie istnieje tylko dlatego, że jest kampania wyborcza.
Panie prezydencie, internet w ostatnich dniach mocno żyje pana wizytą w Japonii. Żałuje pan tej sytuacji w parlamencie japońskim? Czyli między innymi tego zwrotu do generała Stanisława Kozieja, tak?
Wie pan,
żartów już się pojawiło w tej chwili.
Jeżeli ludzie się żartują i się cieszą, to bardzo dobrze. Natomiast próba zrobienia kampanijnej maczugi politycznej z przyjacielskiego odezwania się do generała Kozieja per mój szogunie, które było rozmową między mną a nim, a nie z gospodarzami japońskimi, no wydaje mi się też dosyć dziwacznym pomysłem. Tym bardziej, że było z czego sobie trochę żartować, bo rzeczywiście w ten sposób przetłumaczył tłumacz chwilę wcześniej funkcję szefa BBN-u na język japoński. Więc a żarty w relacjach z przyjaciółmi są rzeczą naturalną. Jeżeli ktoś myśli, że polityka powinna być i prezydentura powinna być tylko na cokole i taka sztywna jak po połknięciu kija od szczotki, to ja się z tym nie zgadzam. Tam, gdzie jest możliwe, należy stosować normy właśnie w relacjach czysto przyjacielskich. Tego typu można sobie zażartować.
Dużo już tutaj różnych rzeczy się pojawiło wokół tego fotela przewodniczącego japońskiego parlamentu. Jak to było?
Jakiego fotela?
Tam był fotel, powiedzieć? Tam był protest. Jak to wyglądało?
Bo my sam
tam
pan byliśmy. Powiedział jakiegoś fotela. Wie pan, to chyba pan profesor Nałęcz zaproponował panu Ziobrze, aby zrobił próbę w polskim parlamencie wskoczenia z mównicy na fotel marszałka, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja. Mównica jest na dole, zdjęcie było przy mównicy, a fotel na górze. I o piętro wyżej. Więc jeżeli pan Ziobro i inni, którzy robią sobie z tego żarty, potrafią wskoczyć, to proszę bardzo, to będzie ciekawy eksperyment. Tam nie było żadnego fotela, bo chyba nie ma na świecie. Chyba na świecie nie ma parlamentu, gdzie mównica, z której się przemawia, jest wyposażona w fotel, krzesło czy jakieś inne przedmioty do siedzenia, bo byłoby to dopiero dosyć śmieszne. Widok przemawiającego, którego nie widać z zamównicy, bo siedzi. Tam nikt nie ma na czym siedzieć i nikt tam nie siada.
Panie prezydencie, Ukraina...
Robienie dowcipu mi nie przeszkadza. Uważam, że zawsze dobry żart jest tym fawart. Ale jeżeli jest znowu maczugą polityczną, która ma upokorzyć prezydenta, no to powiedziałbym, jest to delikatnie mówiąc, nie w porządku, a można by użyć o wiele ostrzejszego słowa.
Panie prezydencie, Ukraina powinna być tematem kampanii wyborczej w Polsce. Kandydat PSL-u dosyć jasno tutaj w tej sprawie się wypowiada.
To jest polityka zagraniczna państwa polskiego, więc powinna, jeżeli występuje sprawy najważniejsze dla państwa, oczywiście mogą być przedmiotem także i dyskusji w ramach kampanii wyborczej, ale polityka państwa, polityka zagraniczna i tak jak i polityka bezpieczeństwa państwa, obronność powinny być w moim przekonaniu traktowane szczególnie z dużą dozą ostrożności, żeby nie zaszkodzić. No bo to, co jest siłą Polski w kwestiach trudnych także w polityce międzynarodowej, to jednak pewna elementarna, jeśli nie jedność, to zbliżone stanowiska i takie elementy konsensusu politycznego w sprawach Ukrainy w Polsce były. Sprawa Ukrainy, wojny rosyjsko-ukraińskiej, to jest sprawa bardzo trudna. Więc nie warto, tak powiem, tej kwestii podporządkowywać kampanii. To znaczy, na przykład kampanijnie zacząć wrzucać takie pomysły, jak się zdarzyło to kandydatowi PiS-u, żeby poważnie rozważać wysłanie wojsk polskich na Ukrainę, na wojnę. I tak się też nie powinno zdarzyć, jak się zdarzyło, że inni mówią, na wszelki wypadek, żeby zaznaczyć swoją odrębność w tej kwestii, mówią, że Polska powinna w ogóle nie zajmować się sprawami ukraińskimi, albo z góry powiedzieć tak, żeby Rosja to usłyszała, że nawet jeśli nie ma embarga europejskiego, bo nie ma, to Polska sama z siebie ma powiedzieć, że nigdy nie sprzeda nawet broni ukraińskiej. To jest nonsens, bo Polska powinna mieć jak największą swobodę manewru. Nie straszyć obywateli tym wizją wysyłania żołnierzy polskich na wojnę, ale także nie ograniczać swoich możliwości działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
Kandydat PSL-u przesadza trochę w tej kampanii wyborczej? Nie jest zbyt prorosyjski pana zdaniem?
Wie pan, każdy jest prorosyjski albo antyrosyjski na własny rachunek. Natomiast państwo polskie stara się być proukraińskie, a nie być antyrosyjskie, bo to nie ma sensu. To jest, my staramy się wspierać Ukrainę na drodze jej trudnych reform, także koniecznych reform w obszarze obronności, stąd będziemy też pomagali im szkolić podoficerów, stąd już tworzona brygada polsko-litewsko-ukraińska właśnie. Staramy się pomagać, natomiast to nie znaczy, że chcemy robić jako państwo wszystko, cokolwiek, co by nas konfliktowało z Rosją. Odwrotnie, chcemy przeczekać ten czas, pomagając Ukrainie cały czas, chcemy dotrwać do takiego momentu, który być może uda się odbudować normalne, dobrosąsiedzkie relacje z Rosją. Tego chce cała Europa, chce tego Polska, bo jesteśmy sąsiadem. Ale to nie znaczy, że mamy zgadzać się na agresywną politykę Rosji w naszym bezpośrednim bezpośrednim sąsiedztwie. Nie zgadzamy się, ale nie chcemy niepotrzebnie jątrzyć w tych relacjach. Chcemy konsekwentnie wspierać Ukrainę, ale pilnując tego, żeby nie wypaść jakby z ram wspólnej polityki europejskiej czy natowskiej.
I krótko już na zakończenie, panie prezydencie, do której pan dzisiaj w Poznaniu będzie? Będzie szansa gdzieś pana spotkać dla mieszkańców Poznania?
No, mam dzisiaj spotkanie tutaj na targach, związane z 25-leciem samorządu terytorialnego, czy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, a potem na rynku Starego Miasta spotykam się z wyborcami, spotykam się z komitetem wyborczym. Bardzo się na to cieszę, bo oczywiście Poznań dla mnie jest miastem szczególnym. Nie tylko dlatego, że to miasto mojego dzieciństwa, ale również dlatego, że to jest centrum racjonalności, także politycznej, gospodarczej. To jest centrum, to jest taki ośrodek, gdzie jest pragmatycznie się myśli o życiu, a jednocześnie myśli się z troską o ojczyźnie. Tak było zawsze w XIX wieku, tak było i tak jestem przekonany o tym, że również jest tak samo dzisiaj.
Prezydent RP Bronisław Komorowski był gościem Radia Merkury. Rozmawialiśmy na żywo z terenu międzynarodowych targów poselskich.
Dziękuję wam wszystkim. Wszystkiego dobrego.